kłopoty i inne kłopoty.
Witam Was serdecznie, drodzy słuchacze, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W audycji odpowiem dzisiaj na pytania, które zdecydowaliście mi się zadać w przeciągu ostatnich kilku tygodni. Poza tym będziecie mogli mi również zadawać pytania na żywo, także zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj audycja jest nadawana na żywo, także możecie mi bezproblemowo zadawać pytania pod numerem 61 8654 654. Więc jeżeli macie jakiś problem z waszym zwierzęcym domownikiem, śmiało sięgajcie po aparaty 61 8654 654. Natomiast jeżeli są jakieś pytania dotyczące prowadzenia audycji, jakieś uwagi odnośnie treści albo macie na przykład pomysł na temat jednego z kolejnych naszych radiowych spotkań, to znowuż odsyłam Was do strony na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty. No a teraz przechodzimy sobie do tych pytań, które Wy mi zadajecie. Pierwsze pytanie dotyczy kotów. Chodzi o to, dlaczego koty czasami w takim geście, można powiedzieć, złośliwości załatwiają się do butów. I szczególnie załatwiają się oczywiście do butów tych osób, które do nas przychodzą w gości. No i takie to podchwytliwe było, bo podejrzewam, że większość z Was wie, że zwierzęta nie są złośliwe, a jeżeli robią coś regularnie, no to jest to dla nas wskazówką dotyczącą tego, co powoduje ten problem. No w wypadku tego pytania trzeba się dowiedzieć, dlaczego nasi koci przyjaciele w ogóle się w domach załatwiają poza kuwetami. Najtrafniejsze tutaj znaczenie to znaczenie terytorium, które jest bardzo ważne dla kotów i częściej oczywiście dotyczy kocurów niż kotek. Dzikie koty są z natury, wiecie, samotnikami. Łączą się w pary tylko i wyłącznie w okresie rozrodczym, żeby oczywiście odbyć godę i posiadać potem młode. Poza tym okresem starają się do siebie nie zbliżać. Stają się właśnie takimi samotnikami, a główną rolę w procesie komunikacji odgrywają zapachy. Oczywiście. Wiąże się to nie tylko z pozostawieniem zapachu poprzez dotykanie łapami ziemi, czy ocieranie się o różne rzeczy, czy to pyskiem, czy łapami, ale przede wszystkim oczywiście znaczenie moczem i też odchodami. Kot czasami znaczy teren w ten sposób podczas obchodu terytorium, który zdarza się w różnych odstępach czasu w zależności od gatunku. Jakie są zalety takiego oznaczania, takiej komunikacji zapachowej? Oczywiście zalety, mam tu na myśli zalety dla kota, a nie dla nas, bo dla nas to raczej zaletą niestety w domu nie jest. Zalety to znak zapachowy w postaci moczu, który zostawiany jest w wyznaczonych przez kota miejscach, który tworzy granice. Czyli te tworzenie granic jest tutaj dla kota zaletą. Drugi kot przychodzący wszystko o informatorze wie, ponieważ inne koty odczytują informacje z zapachu, dokładne dane na temat rywali, czyli ilość tych rywali, status reprodukcyjny, stan zdrowia, czyli zarówno fizycznego, jak i psychicznego, czyli mogą stwierdzić, czy na przykład rywal jest silnie zestresowany, albo czy ma na przykład chore nerki. Poza tym zaletą jest brak konieczności fizycznej konfrontacji. Koty tego raczej unikają, starają się głównie właśnie pracować z zapachami, a jeżeli już gdzieś z daleka się zauważą, no to też nie walczą od razu, tylko starają się poprzez komunikację postaw ciała też po prostu tej konfrontacji uniknąć. To, czego my ludzie szukamy, oglądając w sklepie się za nowymi perfumami, czyli długotrwałe utrzymanie zapachu. Jeżeli kot zakopie coś łapami albo oznaczy poprzez podrapanie, no to wiadomo, że to się utrzyma, natomiast ten zapach no nie do końca długo tam się utrzyma, no ponieważ nie jest on na tyle intensywny. Natomiast przy oznaczeniu moczem wszystko tutaj się nam długo utrzymuje i czasami niektóre koty najpierw odrapują elementy terytorium, a potem się jeszcze na to załatwiają, więc w te luki, które są po pazurach, wchodzi zapach moczu, no i wtedy to już mamy takie permanentne, można powiedzieć, oznaczenie na długi, długi czas. Sygnał wizualny w obecności innego osobnika, czyli widoczne świeże znaczniki moczu oraz odchody będą takim znakiem dla drugiego osobnika. Ja tu jestem stale, ja pilnuję terenu, nie zbliżaj się. Jak to się ma, słuchajcie, do siusiania w buty, do tego, o co mnie pytacie? Otóż znaczenie terytorialne nastąpi w wypadku, gdy nasz gość na przykład ma w domu niekastrowanego kocura. Albo ma kastrowanego kocura, który pachnie w intensywny sposób. W przeciwnym razie, szczególnie jeżeli nasz kot to kastrat, może to być związane bardziej ze strachem niż z terytorializmem, albo z próbą po prostu złagodzenia zapachu naszego gościa. Bo na przykład też nasz gość może pachnieć dla kota intensywnie i poprzez oznaczenie kot próbuje też się tego zapachu pozbyć. Kot próbuje oznaczyć zapachem gościa, który może się wydawać właśnie bardzo intensywny i nieprzyjemny i nie robi to absolutnie właśnie ze złośliwości. Zapach gościa może być też połączony z innymi kotami, co będzie dodatkowo wzmagało oznaczanie butów, szczególnie kiedy kot na przykład boi się innych zwierząt. Kot zachowa się w ten sposób też, gdy człowiek nie zajmuje się nim w odpowiedni sposób, nie poświęca mu wystarczająco dużo czasu. W ten sposób będzie rozładowywał stres związany z brakiem interakcji z opiekunem, próbując też w patologiczny sposób zwrócić na siebie uwagę. Czasami zmiana miejsca lub też specyficzne nowe warunki, na przykład remont, a co za tym idzie brak dostępu do części domu, której wcześniej była dostępna, szczególnie balkonu czyli kociego okna na świat, będzie nam powodowało to, że kot będzie się poza kuwetą załatwiał. Już niekoniecznie mówimy tutaj o butach. Natomiast jeżeli kot nigdy nie załatwiał się poza kuwetą, a my niczego w jego środowisku nie zmienialiśmy, to warto też udać się czasami do weterynarza, żeby sprawdzić, czy nerki są sprawne. A tymczasem mamy telefon. Tak, słucham?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja psy koty i kłopoty?
Tak.
Proszę panią, mam kłopot z pieskiem. Chciałbym się zorientować, jak można takiemu pieskowi pomóc. To jest owczarek szkocki, 7-letni. Całkowicie stracił wzrok. Przeważnie psy pomagają ludziom niewidomym, a tu by trzeba pomóc takiemu pieskowi. Prosiłbym o jakąś informację taką dokładniejszą.
Dobrze, już panu odpowiadam na to pytanie. Rozłączam się. Drogi słuchaczu, jeżeli chodzi o psy niewidome, najważniejsze i to, co powinniśmy wiedzieć, to, że pies, który nagle traci wzrok, niestety nie zdaje sobie z tego, nie ma jeszcze zapisanej, można powiedzieć, w głowie mapy środowiska, w którym występuje. Dlatego dla takich psów przede wszystkim bardzo ważne jest to, żeby usunąć z jego środowiska wszystkie rzeczy w miarę możliwości, które mają na przykład ostre kanty, czyli wszelkiego rodzaju meble, które będą mu w jakiś sposób mogły zagrażać, ewentualnie zabezpieczyć. Tak jak w przypadku małego dziecka, które też gdzieś tam, można powiedzieć, chodzi na oślep i może się często w coś uderzyć. Z takim psem też, jeżeli ten pies będzie się bardzo mocno nie znajdował w tym fakcie, że nie jest w stanie niczego zauważyć, chociaż psy się dosyć szybko do tego przystosowują, można zapewnić odpowiedni sprzęt. Ja teraz nie pamiętam nazwy tego sprzętu, ponieważ nie wiem nawet, czy on jest, znaczy jest dostępny w Polsce. Natomiast nie wiem, pod jaką nazwą jest, że tak powiem, w Polsce dostępny. Jest to specjalna uprząż, która z przodu będzie miała taki charakterystyczny element, który będzie blokował uderzenia. Czyli jakby z przodu przed psem wychodzi taki pas, dzięki któremu pies, który mógłby się zderzyć z czymś głową, dotyka tym pasem wszystkich mebli czy otoczenia na zewnątrz. Natomiast jest to jakby taki element, który możemy psu zapewnić, jeżeli pies już naprawdę sobie nie radzi. Większość psów raczej bezproblemowo uczy się tego faktu, że jest niewidomym. Ważne jest to, żeby zrezygnować z takich aktywności jak rzucanie piłki, z jakichś takich bardzo pobudzeniowych zabaw typu szarpanie szarpakiem, nagminne. Nie mówię, że zupełnie z tego rezygnujemy, natomiast staramy się to ograniczyć. Ograniczamy też jakieś, na przykład puszczanie luzem ze smyczy, gdzieś tam na wybiegach, ponieważ pies też na wybiegach nie do końca będzie się czuł w obecności innych psów, więc to nam zupełnie odpada. Jeśli jesteśmy gdzieś tam z okolic leśnych, też staramy się psa absolutnie nie puszczać w lesie, ponieważ pies może gdzieś wyczuć zwierzynę, próbować gdzieś za nią pobiec i zrobi sobie krzywdę. Jednak najważniejsze jest to, żeby psa zabezpieczyć na zewnątrz, czyli też pilnować. My musimy być jego przewodnikiem, tak jak zresztą pan sam powiedział. Musimy pilnować, żeby pies nie wszedł w jakieś drzewo, w jakąś przeszkodę po prostu. Pilnować tego, żeby nie schodził na przykład z krawężnika. Uczyć psa za pomocą smakołyków tego, żeby starał się iść z jednej naszej strony, ale też nie blokujmy mu dostępu do zapachów. Czyli starajmy się zapewnić mu zabawy umysłowe, zarówno na zewnątrz, jak i w domu. Mogą to być bardzo proste zabawy, typu chowanie smakołyków i zachęcanie psa, najpierw wodząc go za smycz, pokazując mu, starając się mu pokazać dźwiękowo, czyli pukając w dane miejsce na ziemi, gdzie jest ten smakołyk, i będziemy dzięki temu też rozwijać jego pozostałe zmysły. To też jest bardzo istotne, żeby rozwinąć dobrze, szczególnie jego zmysł zapachu, chociaż zmysł węchu, chociaż zmysł słuchu też za chwileczkę nam się bardzo dobrze rozwinie. Pies w wieku 7 lat to nie jest jeszcze pies senior, więc jeszcze te wszystkie zmysły są w odpowiedniej jakości i bezproblemowo myślę, że pana owczarek sobie poradzi. A ja postaram się znaleźć, jak się nazywa ta uprząż, dzięki której pana pies by się czuł lepiej. I mam nadzieję, że ma pan możliwość dostępu poprzez własne konto czy poprzez konto wnuków na Facebooka. I zachęcam pana, żeby pan gdzieś sobie zapisał właśnie, żeby na Facebooka wejść na psy, koty i inne kłopoty, a ja po prostu udostępnię, jak wygląda taka specjalna uprząż dla psa, który niestety nie widzi i który na przykład nie radzi sobie w domu i obija się o wszystkie meble i na spacerze też obija się o różnego rodzaju przeszkody. A tuż po krótkiej przerwie, moi drodzy, opowiem, co zrobić, jeżeli macie gdzieś w okolicy psa, który szczeka pod nieobecność waszych sąsiadów.
Koty i inne kłopoty.
Dzisiaj odpowiadam na wasze pytania, a w międzyczasie, w trakcie piosenki, dzwoniła do nas słuchaczka z zapytaniem o dwie kotki. O kotkę 17-letnią i 5-letnią. Ta 5-letnia zdaje się czasami przeszkadzać tej 17-letniej i trącać ją łapą gdzieś tam w głowę. Wtedy zaczynają się kocie tam jakieś potyczki przez chwilę, po czym kotki się rozchodzą i czy to jest coś złego, czy można to jakoś zmienić. Jeżeli, tak jak powiedziała nasza słuchaczka, bezproblemowo codziennie bawi się z kotkami w odpowiednich porach, no to takie zachowanie jest po prostu normalną zaczepką ze strony jednego kota do drugiego w celu zacieśnienia więzi. I tutaj z jednej strony, ze strony tej 5-letniej kotki, wszystko jest w porządku. Natomiast 17-letnia kotka ma prawo się zdenerwować, szczególnie jeżeli ta mała ladacznica gdzieś tam uderzy ją w głowę w trakcie drzemki. I to jest całkowicie normalne, że ta starsza będzie się denerwować. Natomiast jeżeli nie jest to zachowanie nagminne, które zdarza się cały czas, nie powinniśmy się denerwować. A jeżeli chcemy wesprzeć dodatkowo jeszcze tą młodszą kotkę, to można pamiętać o tym, żeby w trakcie zabawy, kiedy bawimy się na przykład wędką, gdzie kot sobie goni za jakimś kawałkiem szmatki czy za myszką, która na tej wędce, na końcu tej wędki jest, warto, żeby po takim 5 minutach intensywnej zabawy dać kotu wynieść, zabrać tą zabawkę razem z tą wędką do swojego legowiska i potem wymienić ją na jakiś smaczny kąsek. Albo zawsze bawić się przed karmieniem, tym wieczornym karmieniem i tym porannym. porannym karmieniem. Warto też, żeby dodać tutaj, że koty najlepiej, dla kotów najlepiej bawić się z nimi naprawdę wcześnie rano i takim późnym wieczorem, ponieważ zabawy około 16 nie mają do takiego fajnego wpływu na koty ze względu na to, że wtedy w naturalnym środowisku koty robią sobie taką przerwę pomiędzy jednym a drugim, czyli porannym a wieczornym polowaniem. I wtedy to polowanie i ta zabawa popołudniowa nie będą dla kota aż tak atrakcyjne i nie będą tak dobrze wykorzystane. A teraz przechodzimy sobie do pytania o tym, że pies sąsiadów dlaczego pies sąsiadów bez przerwy szczeka pod ich nieobecność? No i co możemy z tym zrobić? Dlaczego pies sąsiadów bez przerwy szczeka? A prawdopodobnie ma to związek z zachowaniami związanymi z separacją, czyli problemami, zespołem zachowań problemowych związanych z separacją. Może to być lęk separacyjny, może być to być frustracja separacyjna, czy nuda separacyjna, albo właśnie najgorszym właśnie jest niestety ten separacyjny lęk, który będzie powodował nawet to, że pies będzie nam w domu niszczył, będzie się w domu z tego stresu załatwiał i będzie nam po prostu robił taki nieporządek. Dla psa jest to tak samo ogromny stres jak dla nas, tych można powiedzieć słuchaczy tego lamentu, więc z jednej strony powinniśmy się zastanowić, jak ulepszyć życie nam, a po drugie powinniśmy się zastanowić, jak ulepszyć życie temu psu, bo jeżeli jest to nagminne, to można powiedzieć, że też mamy takie usprawiedliwienie w tym, żeby na przykład kogoś powiadomić. Bo najlepiej takie sprawy oczywiście rozwiązywać polubownie, poprzez pokojowe zwrócenie się z pytaniem do naszego sąsiada. Być może on sam nie wie, że pies szczeka, jak go nie ma. Można zacząć rozmowę od zupełnie innego tematu, na przykład od ogólnego zapytania się o zdrowie właściciela, o zdrowie psa. Można z jednego do drugiego bardzo płynnie przejść albo zapytać się, co tam u was. Możemy się zapytać, skąd mają psa, ile ma lat, jeżeli to jest na przykład nowy sąsiad. No i powoli przejść do meritum w miły i spokojny sposób, raczej wyrażając nasze zaniepokojenie, żeby sąsiad nie odebrał tego jako atak. I najczęściej właśnie szczekają psy wzięte ze schroniska, szczenięta nienauczone zostawania samą w domu, psy z zaburzeniami behawioralnymi związanymi z separacją i psy, które nie mają zapewnionej wystarczającej stymulacji umysłowej, które robią to głównie z nudów. Jeżeli zależy nam na dobru psa, to co już wcześniej powiedziałam, że większość takich, można powiedzieć, takiego lamentowania, takiego szczekania, które jest bardzo zajadłe i po którym pies wręcz chrypnie, należy po prostu to zgłosić. Najpierw zgłosić oczywiście do sąsiada, ponieważ mamy dobre serce i boimy się o zwierzaka, to w trakcie rozmowy można też zaproponować kontakt na przykład z behawiorystą zwierzęcym w celu ustalenia przyczyny i rozpisania terapii. No to nie jest taki trudny problem wbrew pozorom. Łatwo się go da wyciągnąć, wyleczyć, jeżeli behawiorysta ma dobre metody. Jeżeli jesteśmy odważni i mamy czas, czyli na przykład jesteśmy osobami na emeryturze, na rencie albo pracujemy w domu, bo teraz to jest modne, że się pracuje zdalnie ze względu na pandemię, możemy zaproponować na przykład zaglądanie do psa pod nieobecność właścicieli, żeby pomóc mu radzić sobie z samotnością. Ta propozycja raczej dotyczy dobrych sąsiadów oczywiście, których znamy od lat. Może być zbyt krępująca i wydać się zbyt nachalna w stosunku do kogoś, z kim nie mamy dobrej relacji. I teraz tak, jeżeli faktycznie już ta sytuacja nam się bardzo, bardzo pogarsza, czyli to szczekanie nie znika, pies wręcz chrypnie ze względu na to, że jest tak silne i zajadłe szczekanie, to też można to oczywiście zgłosić odpowiednim służbom. U nas w Poznaniu działa ekopatrol Straży Miejskiej i wtedy oni proszą właścicieli, aby w zamian za mandat skontaktowali się z psim behawiorystą, z psim zoopsychologiem. I wtedy muszą tylko donieść po prostu zaświadczenie, że taka konsultacja się odbyła i że ci sąsiedzi coś z tym starają się zrobić. Myślę, że to jest 100 razy lepsze niż dostanie mandatu, bo mandat czasami jest droższy niż konsultacja behawioralna. A tymczasem mamy telefon. Tak, słucham?
Przychodka, dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam takie pytanie. Mam 3 pieski, jedną stuczkę bigla, szczeniak 10-miesięczny i piesek, który przyszedł z ulicy. I ten piesek, szczeniak, nie wpuszcza do domu tego z ulicy biedaka i on musi spać na dworze, po prostu ujada, wychodzi na niego i na niego szczeka. Tamten spokojnie nastroszy się i odchodzi.
A to jest...
Mogę pomóc. To są jeden taki pięczerowaty i drugi troszkę większy, ten z ulicy jest troszkę większy.
A pan mieszka, większy, rozumiem, w domu. W domu jednorodzinnym.
Mieszka, tak, w domku jednorodzinnym i ten mieszka na ogrodzie, na... Ma takie legowisko zrobione, zabezpieczone wszystko, ale się boi wyjść do domu, bo ten go nie wpuszcza.
Rozumiem. Już pani odpowiadam, jak można to rozwiązać. No takie problemy często się zdarzają, gdzie jeden pies drugiego psa nie akceptuje, szczególnie jeżeli, jeżeli mamy do czynienia z no jeszcze młodym, niepewnym psem. Jeżeli chcemy, żeby te wpuszczenie miało miejsce, to ja zalecam w takim wypadku zrobienie czegoś takiego, że wychodzimy sobie z tym 10-miesięcznym na spacer razem z tym starszym na spacer poza dom, wieczorem. I wtedy wspólnie razem wchodzimy do domu i pierwszy wchodzi starszy pies. Starajmy się przez jakiś czas odseparować starszego psa od młodszego psa. Możemy na przykład wstawić w domu bramkę taką rozporową między jakimś jednym a drugim pomieszczeniem. I wtedy wydzielić miejsce dla starszego psa w tym pomieszczeniu spokojnym, a reszta domu niech będzie dostępna dla psa młodszego. Oczywiście pamiętajmy, że pies starszy też musi mieć swój zestaw misek i że nigdy nie należy karmić takich psów z jednej miski. Zawsze powinny mieć 2 miski z wodą i 2 miski z jedzeniem i uwaga, z daleka od siebie, czyli w 2 różnych pomieszczeniach. To powinno nam załatwić sprawę i oczywiście nie wystarczy raz wejść z 2 psami do domu. Trzeba to robić regularnie, najlepiej 2 razy dziennie, a jeżeli tak się nie da, to przynajmniej raz dziennie wieczorem wychodzimy z 2 na spacer i wchodzimy w ten sposób, że jedna osoba wchodzi najpierw z tym starszym psem, potem z drugim psem. Jeżeli nie jest pani w stanie, nie ma pani drugiej osoby, która mogłaby pani w tym pomóc, no to trzeba by było po prostu mieć 2 smycze. Przytrzymujemy tego mniejszego z prawej strony, raczej z tyłu, a tego starszego staramy się gdzieś tam do środka wprowadzić. Natomiast tutaj taka uwaga, że może być tak, że ten młodszy ze starszym na spacerze się też nie dogadają. Więc warto by było przez te kilka razy kogoś, że tak powiem, zaprząc do pracy, żeby z nami wychodził na te wieczorne spacery i żeby z nami wieczorem też starał się pomóc właśnie w tym wprowadzeniu starszego psa do domu. Myślę, że po 2 tygodniach takiego wprowadzania codziennego ten mały już będzie tego starszego, młody będzie już tego starszego bezproblemowo do domu wpuszczał. Natomiast też pamiętać proszę o tym, żeby ta przestrzeń była wydzielona, czyli żeby jeden pokój był odgrodzony bramką, nie zamykany drzwiami, bo pies będzie próbował otworzyć sobie drzwi i drapać, jeden i drugi z jednej i z drugiej strony, a jak już wylecą, to może dojść do jakichś pogryzień. Niech to będzie bramka taka rozporowa jak dla dzieci. Psy niech się widzą pomiędzy tych bramek. Oczywiście jeden i drugi powinien mieć zapewnioną wodę i zapewnione pożywienie. Jeszcze jeden telefon. Tak, słucham?
To chyba jeszcze raz ja.
Jasne.
Od naszych piesków, ten starszy mieszkał 2 miesiące na ulicy. On się bardzo boi ludzi, musiał być bardzo sponiewierany i on nie chce wejść do domu. Nawet jak ten młody wychodzi, to po prostu też szczeka, tamten się odsuwa. No właśnie nie wiem, jak oswoić tego starszego, żeby on jak tylko wchodzi do domu, jak są wystrzały na dworze, no to wtedy chowa się do domu, ale idzie sobie na kanapę i leży spokojnie. No, to jest konflikt. No.
Jasne.
Także jak oswoić tego biedaka, tego starszego, który się tak boi wszystkiego.
Jasne.
Nie da się nawet dotknąć mnie. Wystawiam jedzenie na zewnątrz, no to muszę zamknąć drzwi, żeby on podszedł do misy. Bardzo dziękuję za
to. Jasne, proszę. Jeżeli chodzi o psy, które są zdziczałe, są wzięte z ulicy, czasami może być tak, że te psy po prostu faktycznie przez całe swoje dłuższe lub krótsze życie przebywały na zewnątrz, nigdy nie były brane do domu, były psami podwórkowymi albo były zupełnie psami dzikimi, które gdzieś tam sobie po wsi chodziły. I z takimi psami jest dosyć trudno pracować. One wymagają bardzo, bardzo dużo czasu, bardzo dużo naszej cierpliwości. Jeżeli pies dzisiaj nie chce nawet podejść do pani, no to trzeba po prostu jakby starać się w jakiś sposób załagodzić tę jego niechęć do człowieka. Ja bym jak najwięcej starała się z nim spędzać czasu na ogrodzie, oczywiście w takie dni, które nie są deszczowe, tak jak dzisiaj. Mam nadzieję, że psiak ma jakiś dach nad głową też na zewnątrz zapewniony. Jeżeli nie, to warto by było to zrobić. Nie mówię tu konkretnie o budzie, ale może jakąś wiatę mu malutką postawić, żeby mógł się po prostu schronić. Jeżeli on wchodzi do domu, kiedy są jakieś wystrzały albo kiedy jest niepewnie na zewnątrz, to może warto wtedy z nim porobić jakieś ćwiczenia. Ćwiczenia mam na myśli na przykład po prostu podawać mu jedzenie. Oswajanie ze zdziczałym lub dzikim, takim półdzikim psem może zająć nawet kilka miesięcy albo nawet rok czy dwa lata. Także to nie jest coś, co jesteśmy w stanie wypracować w tydzień. Tutaj już będzie to wymagało po prostu od pani ciągłych prób, ciągłej zachęcania w sposób nienachalny wchodzenia do tego domu. Kiedy on sam wejdzie do domu, wtedy podać mu posiłek, zapewnić mu spokój, ale też na przykład rzucać w jego stronę smakołyki, żeby on wiedział, aha, w domu jest fajnie, w domu dają mi jak najwięcej fajnych rzeczy. Oczywiście, jeżeli on jest sobie na zewnątrz, gdzieś tam na ogrodzie, też go tam karmić, ale zachęcać go miską z karmą, żeby wchodził do domu i wtedy tego mniejszego po prostu zamykać w innym pokoju. Żeby nie było tak, że my już mamy jesteśmy krok w stronę domu z naszym psem, czyli już jesteśmy w jakimś stopniu z ćwiczeniami, postępujemy naprzód, a nasz pies, ten mniejszy, wybiegnie i nam naszego przyjaciela wystraszy. No bo wtedy zaczynamy od początku, więc zawsze jak próbujemy, ten drugi mniejszy musi być gdzieś zamknięty, żeby nam nie pogłębiać tego lęku. Bo jeżeli my próbujemy coś osiągnąć to, żeby ten zdziczały piesek w końcu chciał wejść do nas i się zaprzyjaźnić z naszym domem, poczuć się tam bezpiecznie, no to niestety każdorazowe szczekanie przez tego drugiego psa będzie go raczej do tego zniechęcać. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej powiem wam o tym, dlaczego szczeniaki często zaczepiają, podgryzają i atakują swoich właścicieli.
Psy, koty i inne kłopoty.
A dzisiaj rozmawiamy sobie o pytaniach. No, odpowiadam na pytania, które mi zadajecie. I przed chwileczką też dzwoniła do mnie słuchaczka i zadała pytanie o swoją suczkę owczarka niemieckiego, która zdaje się nie przepadać za małymi psami. Suczka rzuca się na małe psy, próbuje je atakować i ten atak dopiero znika wtedy, kiedy mały piesek jest wzięty na ręce swojej właścicielki. Czy też właściciela. No i dlaczego takie rzeczy się dzieją? Dlatego, że prawdopodobnie, tu mogą być różne podłoża. Trudno mi jest ocenić zawsze agresję psa przez telefon, nie widząc tego, jak pies się zachowuje. Natomiast przyczyn może być kilka. Bardzo często małe psy są psami, które są natarczywe w stosunku do psów większych, ponieważ się po prostu ich boją. Są mniejsze, więc próbują zaatakować zanim zostaną zaatakowane, albo ostrzegać, albo straszyć wręcz tym swoim szczekaniem, bo wiedzą, że to działa. Że psy reagują, widzą je i starają się nie zbliżać. Natomiast na niektóre psy, tak jak na przykład na owczarki niemieckie, może to działać jak płachta na byka. I po prostu denerwować i jakby pogłębiać problem u psa, który po prostu te zwierzęta będzie próbował dopaść i uciszyć. Czasami to może być związane z chęcią uciszenia. Szczególnie jeżeli mamy do czynienia na przykład z agresją łowiecką, czyli z agresją, czyli z agresją nakierowaną stricte na to, żeby dopaść też ofiarę. Natomiast te dwie agresje nie muszą być połączone. Pies może chcieć właśnie po prostu uciszyć ze względu na to, że drażni go szczekanie ze strony małego psa, natomiast może też chcieć go po prostu dopaść, ponieważ traktuje go jak zwierzynę. W tym wypadku raczej agresja łowiecka nam odpada, aczkolwiek nie możemy tego powiedzieć na 100%, ponieważ psa nie widzimy. Może też to być agresja tak zwana dystansująca, czyli zaatakuje cię, bo ty mnie atakujesz, żebyś się w końcu ode mnie odczepił. Natomiast niestety też dostałam taką informację, że pies kiedyś pochwycił mniejszego psa, nie zrobił mu krzywdy, natomiast już samo chwycenie świadczy o tym, że może to być raczej chęć zrobienia niestety krzywdy albo chęć uciszenia. Małe psy, jak są na rękach, rzadziej szczekają, albo po prostu też znika widoczność takiego psa, czyli ten pies jest gdzieś do góry, nie trzeba się nim przejmować, on jest pod kontrolą gdzieś właścicielki. Jak można sobie z czymś takim poradzić? No to nie jest takie proste. Jeszcze może nam dojść agresja na przykład bólowa, ponieważ 80, nawet do 90% agresji u owczarków niemieckich, z którymi ja mam do czynienia, jest spowodowane tym, że pies na przykład ma problem z dysplazją bioder albo ze spondulozą, czyli z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa, z końskim ogonem, to też jest choroba, która jest związana z kręgosłupem, z nerwami w kręgosłupie, przy miednicy i też zwyrodnienie na przykład łokci. Bardzo najczęściej, jeżeli nasz pies nie został zaatakowany nigdy przez małego psa, te małe psy się czasami przewijają, ale nigdy krzywdy naszemu psu nie zrobiły, to wtedy możemy domniemywać, że nie jest to związane, ta jego agresja, z tym, że pies w jakiś sposób zaszkodził naszemu zwierzęciu fizycznie, tylko nasz pies po prostu ze względu na to, że bardzo go boli, albo niekoniecznie bardzo, ale po prostu go boli i czasami go bolało wtedy, kiedy widział tego małego psa, nauczył się, że niestety, tak w cudzysłowie dużym mówiąc, małe psy to zło, które powoduje ból. I takie psy trzeba po prostu eliminować. Być może pies kilka razy wystraszył się małego psa, właśnie wystraszył się tego jego szczekania i nie dość, że to spowodowało ból, bo na przykład odskakując nadusił gdzieś na to miejsce, które boli, właśnie tutaj w to biodro, no to, czy tam kręgosłup, to jeszcze dodatkowo pies się wystraszył psychicznie, no i w tym momencie pojawia nam się właśnie taka agresja, którą pies po prostu chce wyeliminować stresa. Jeżeli chcemy chciałaby pani swoją suczkę oduczyć tego zachowania, to trzeba by było spotykać mnóstwo małych psów, które nie są zagrożeniem, które nie będą na nią szczekać. I nie mam tu na myśli czegoś takiego, że będziemy się spotykać pysk w pysk, tylko umawiamy się z osobą, która ma spokojnego, małego, starszego psa. Najlepiej, żeby to były różne psy, ale oczywiście to jest utopijna wizja. I wówczas po prostu z takim psem wychodzimy wspólnie na równoległe spacery. Co mam na myśli przez równoległe spacery? Pani idzie po jednej stronie chodnika, właścicielka z drugim psem idzie po drugiej stronie chodnika, pani trzyma, idąc na przykład, jest pani z lewej strony, trzyma psa z lewej strony, a koleżanka z małym pieskiem trzyma psa z prawej strony i staracie się, żeby one się nie wąchały, nie dotykały, tylko czasami skracacie dystans, a czasami ten dystans zwiększacie i taki spacer powinien trwać 10-15, a potem troszeczkę więcej minut. No i im więcej będzie takich spacerów, tym mniejsza będzie ta reakcja. Natomiast być może nigdy nie będziecie w stanie zmienić tej reakcji na psy, które was zaczepiają, które szczekają, które atakują. No i też zalecam sprawdzić mimo wszystko, pojechać do psiego weterynarza i sprawdzić, jak się mają biodra, jak się ma kręgosłup i łokcie pani suczki, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Być może, kiedy zniknie ból, jeżeli ten ból występuje, to zniknie też łatwiej agresja w stosunku do tych małych zwierząt. A teraz to, co obiecałam. Dlaczego mój szczeniak ciągle zaczepia, podgryza, atakuje? To było pytanie, które najczęściej mi zadawaliście teraz w okresie tej pandemii, kiedy braliście najwięcej szczeniaków do siebie do domu. Bardzo wiele szczeniąt i młodych psów, słuchajcie, ma tendencję do testowania naszych zachowań, wymuszania na nas określonych reakcji i my musimy być czujni. Przez odpowiednie zachowanie musimy starać się wzmocnić to zachowanie psa, które nam pasuje i wygaść to, które nam nie pasuje. Jeżeli tego nie zrobimy, w psie zacznie rosnąć niepewność, co sprawi, że stanie się zwierzęciem kontrolującym. Jak nie dopuścić do tego, żeby nasz pies nas zaczął kontrolować? Po pierwsze, mam na myśli tu oczywiście młode psy i szczeniaki. Bawimy się z psem regularnie, ale po pierwsze, każda aktywność fizyczna musi być poprzedzona i kończona aktywnością spokojną albo uspokajającą. Na przykład sen, rzucie czy zabawy umysłowe. Wyznaczamy czas dla psa. Nie musi być codziennie ta sama pora, ale to my decydujemy, kiedy zabawa ma się zacząć. Jeżeli pies wymusza na nas zabawę, traktujemy go jak powietrze, stosując zasadę 3 razy N, czyli nie dotykam, nie patrzę, nie mówię na psa, nie mówię do psa. Jeśli skakuje na nas, szczeka albo próbuje wymuszać interakcję, odchodzimy i zajmujemy się sobą, nie zwracając uwagi na psa, a kiedy pies odpuści, uspokoi się i przez chwilę sobie poleży, wtedy to my go zapraszamy do zabawy. I nie można stwierdzić, o nie, bo tak się nie da, bo pies i tak ciągle na mnie wskakuje. No on będzie wskakiwał, ale jeżeli wyjdziemy sobie do kuchni albo zamontujemy sobie na przykład gdzieś pomiędzy jednym a drugim pokojem właśnie tą bramkę rozporową, o której wcześniej mówiłam, i zostawimy sobie psa w jednym pokoju, a my pójdziemy sobie zrobić kawę na przykład do kuchni i będziemy widzieć, że szczeniak jest po jednej stronie bramki, on będzie nas widział, czyli to nie będzie izolacja, ale nie będzie mógł do nas dojść, nie będzie mógł nas zaczepiać, on się uspokoi, my zrobimy sobie kawę i po tej kawie się z nim po prostu pobawimy i uczymy go, słuchaj, jak ty się zachowujesz brzydko, to my się z tobą nie zajmujemy, ale jak ty jesteś grzeczny i spokojny, to my pierwsi proponujemy ci zabawę. Musimy pamiętać, że jeżeli nie bawimy się z psem, to on tę zabawę będzie nam częściej proponował, więc to też ważne jest to, żeby się bawić z psem regularnie. Nie. I uwaga, w przypadku psów bardzo intensywnych, w wymuszaniu zabaw albo właśnie naszej uwagi, możemy zamiast zabawy fizycznej po uspokojeniu się dać psu na przykład gryzaka do rzucia, a dopiero potem się z nim pobawić. Albo po zabawie od razu tego gryzaka do rzucia dać. Jeśli nie mamy czasu na zabawę, również dajemy gryzaka, ale nie możemy z tej zabawy zupełnie rezygnować. Poza tym, nie odpowiadamy na każde zachcianki psa. Robimy to dopiero, kiedy pies zmieni swoje nastawienie na spokojne. Nigdy nie użalamy się nad psem, jeżeli pies się czegoś wystraszy. Musimy być psa superbohaterami i wręcz go nagradzać za to, że dał radę wytrzymać stres, a nie go się nad nim użalać i mówić mu, jakim to biednym pieskiem nie jest. Nie witamy się, uwaga, i nie żegnamy się z psem w żewny sposób. Najlepiej poczekać, aż pies się uspokoi, stosując wcześniej wymienioną zasadę 3 razy N, a potem go przywitać. Zamiennie można na wejściu dać psu na przykład ulubionego gryzaka, jeżeli bardzo skacze. Goście również nie powinni witać się, ale pamiętamy, że w tym wypadku my musimy kontrolować zachowanie i psa, i gości. I najlepiej takiemu psu, do którego przychodzą goście, dać od razu gryzak. I taki super fajny. Coś takiego, co pies najbardziej po prostu jeść lubi. Jakieś suszone ucho od królika, albo na przykład surowe kurzęce pazury. Poza tym puszczamy psu różnego rodzaju dziwne dźwięki z telefonu, z komputera, z telewizji i nagradzamy go za brak reakcji na nie. Musimy to odczulić, szczególnie, że tak powiem, idzie nam zima i niedługo będą fajerwerki, prawda? Poza tym tworzymy środowisko wzbogacone. Kładziemy w pokoju raz dzienny jedną dziwną rzecz, która nie powinna się tam znaleźć. Na przykład na środku pokoju odkurzacz, mop, wielki pluszowy miś, dziwne krzesło. Jeżeli mamy ogród, możemy to samo zrobić na ogrodzie ze sprzętem ogrodowym. To nam będzie wzmacniać pewność siebie psa. Bo czasami niektóre psy potem mają z tym problem, że nagle w domu pojawi się nowy mebel i jest już... To jest coś po prostu strasznego dla psa, podobnie z nowymi dźwiękami. Ale to tak samo jak z dziećmi. Jeżeli nie przyzwyczajemy je do tego, że pojawiają się nowe rzeczy albo nowe dźwięki, to małe dzieci będą po prostu się tych rzeczy potem bały. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Ja zachęcam Was do odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku Opus Magnum Psy, koty i inne kłopoty. Jeżeli chcielibyście zadać mi jakieś pytania, nie krępujcie się, ja postaram się sukcesywnie odpowiadać na nie w moich audycjach. Tymczasem życzę Wam miłej soboty i do usłyszenia za tydzień, jak zwykle po 8 na antenie Radia Poznań. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.